Poprzedni odcinek poświęcony historii starożytnej Hellady zakończyliśmy na rozmowie Pyrrhusa z Kineasem, w której wybrzmiały główne cele i zamiary króla Epiru. W dużym skrócie, Pyrrhus przyjął propozycję Taryntyjczyków i w 280 roku przed naszą erą wszedł na wojenną ścieżkę z rodzącą się potęgą Republiki Rzymskiej. Król Epiru planował zdobyć większość Półwyspu Apenińskiego, po to by następnie ruszyć na Sycylię i bogatą afrykańską Kartaginę. Zdobycze te miały dać mu finansowe i rekrutacyjne zaplecze, pozwalające na podbój państw hellenistycznych, a tym samym przewyższenie samego Aleksandra Wielkiego. Cześć, z tej strony starszy szeregowy Radosław Lex, 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej
i szeregowy Jakub Kiziewicz.
Zapraszamy Was na drugą część opowieści poświęconej królowi Epiru. W tym odcinku skupimy się głównie na historii sztuki wojennej, na taktyce i pierwszych w historii starciach dwóch legendarnych formacji. Legionów rzymskich z jednej strony, z falangą wzoru macedońskiego z drugiej. Poznamy dziś prawdziwe znaczenie Pyrrhusowego zwycięstwa. Jako wciąż rozwijający się żołnierze i pasjonaci wojskowości, nie moglibyśmy przejść obojętnie obok taktyki i strategii jednego z największych dowódców wojskowych w historii.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Druga połowa IV wieku przed naszą erą przyniosła wiele zmian. Republika Rzymska, niepostrzeżenie dla zajętych własnym podwórkiem Hellenów, zaczęła aspirować do miana siły dominującej w Italii, a niedługo już nie tylko w Italii. Na skutek wygranej wojny z italskimi plemionami Samnitów, Etrusków i Brutiów, Rzym stał się silnym graczem na półwyspie. Południe Italii zdominowane było jednak przez greckich kolonistów pod egidą bogatego miasta Tarent. Ponadto dominację nad rejonem dzisiejszej Sycylii niemal nieustannie ścierali się greccy koloniści z najpotężniejszymi Syrakuzami na czele oraz Kartagińczycy z najważniejszym ośrodkiem wojskowym na wyspie w Lilibeum, czyli dzisiejszej Marsalii. Ilość poważnych graczy w tym rejonie zwiastowało starcie potęg, którego wynik wpłynął na dalszy bieg historii. Rzym był wówczas sojusznikiem Kartagińczyków. Zawarto nawet pakt, na mocy którego Karthadaszt nie miesza się w sprawy Półwyspu Apenińskiego. Natomiast Wieczne Miasto uznało Sycylię, Korsykę i Sardynię jako strefę wpływów Kartaginy. Dla Pyrrhusa oferta zaangażowania w wojnę w Italii była zbawienna. Planował on w dłuższej perspektywie podporządkować sobie cały obszar Wielkiej Grecji, by później podbić również Kartaginę. Po takich zdobyczach terytorialnych miałby w końcu siły i środki do godnej rywalizacji z diadochami. Dla króla Molosów Rzym nie miał być zresztą wielkim przeciwnikiem. Wiedział o Republice bardzo mało i postrzegał miasto na siedmiu wzgórzach jako barbarzyńców, będących daleko w tyle, przynajmniej jeśli chodzi o znajomość sztuki wojennej. W końcu w znanym przez Hellenów świecie nie mogło być siły, która byłaby zdolna powstrzymać zwarty szyk złożony z ciężkiej piechoty, dzierżącej długie na nawet 6 metrów sarisy. Włócznie te pozwalały nie tylko na zadawanie obrażeń przeciwnikom na sporą odległość, ale również umożliwiały walkę kilku rzędom następującym po sobie równocześnie. Ponadto tylnie gęsto ustawione rzędy falangitów poprzez trzymanie saris pionowo czy też pod odpowiednim kątem osłaniały armię przed ostrzałem miotaczy nieprzyjaciela. Sarisophoroi z flanek osłaniała zazwyczaj lekka piechota. Całość uzupełniali różnej maści miotacze wyspecjalizowani w harcach i nękaniu przeciwnika. Słynną miała być też jazda uzbrojona i wyszkolona na wzór macedoński albo tesalski. W końcu Aleksander Wielki nie raz, nie dwa pokazywał wysoką wartość konnicy na polach bitew w Persji. Pamiętajmy, że w epoce starożytności nie używano jeszcze strzemion. W związku z tym jeźdźców bardzo łatwo można było zrzucić z grzbietu wierzchowca. Konnica nie nadawała się więc do czołowego przełamywania linii ciężkich piechurów. Była jednak ważnym elementem i poprzez swoją szybkość nieraz pozwalała armiom hellenistycznym okrążyć przeciwnika, zwalczać miotaczy i atakować najbardziej newralgiczne punkty. Styl walki stosowany przez armie helleńskie przeszedł do historii jako taktyka połączonych broni. Armie helleńskie były skrupulatnie zorganizowane. Natomiast z uwagi na ustawicznie prowadzone wojny, nie tylko z ludami ościennymi, ale także pomiędzy następcami Wielkiego Aleksandra, czy też wcześniej pomiędzy greckimi poleis, armie te straciły swój obywatelski charakter. Z Hellady szerokimi strumieniami płynęły statki wypełnione po brzegi przez najemników, zasilających helleńskie wojsko, nie tylko w Europie, ale i w Azji czy w Egipcie. W związku z tym trzon helleńskiego wojska składał się prawie zawsze z żołnierzy zawodowych, będących zawsze tam, gdzie znalazł się monarcha dysponujący odpowiednimi funduszami. Falangici byli więc nie tylko doskonale wyposażonymi i wyszkolonymi wojownikami, ale i bardzo drogim instrumentem politycznego nacisku. Rzymianie natomiast wykuwali swój wojskowy fach nie tylko w trakcie ciągłych wojen z Etruskami i innymi plemionami z Italii, ale również w obronie przed celtyckimi najazdami. Celtów, czyli Galów, możecie zresztą kojarzyć z komiksów poświęconych Asterixowi i Obelixowi. W komiksach tych to Rzym jest w ofensywie, ale nie zawsze tak było. Rzymski historyk Titus Livius, żyjący na przełomie er, pisze, że jeden z celtyckich napadów z 390 roku przed naszą erą zakończył się masakrą rzymskich wojsk i złupieniem większej części miasta na siedmiu wzgórzach. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w badaniach współczesnych archeologów. Jako że potrzeba jest matką wynalazku, Rzym opracował własną strategię i taktykę wojskową. Po doświadczeniach płynących z nie zawsze szczęśliwych dla Rzymian starcie z Galami i Italikami, zrezygnowano z armii opartej o wzór greckich hoplitów na rzecz mobilniejszego szyku manipularnego. Miał on składać się z trzech rzędów, czyli acies triplex. Pierwszy rząd stanowili najmniej doświadczeni wojownicy Hastati. Drugi składał się z nieco lepiej wyszkolonych żołnierzy Principes. Trzeci rząd zawierał zaś awangardę rzymskich oddziałów, wyborowych włóczników Triarii. Konnice Republiki stanowili zaś z reguły prezentujące średnią wartość bojową ekwici. Jazda służyła jednak głównie do zabezpieczenia skrzydeł, wspomagania piechoty i powstrzymywania konnicy przeciwnika. Całość armii rzymskiej uzupełniali harcownicy, z których najpopularniejsi byli oszczepnicy velites. Rzymianie, w odróżnieniu od Greków i Macedończyków, siłami piechoty nie tworzyli zwartej i sztywnej linii. Ustawienie w luźnej szachownicy miało umożliwić luzowanie zmęczonych i rannych jednostek, a także szybkie przemieszczanie się wojska w przypadku wykonywania manewrów. Armia Rzymu miała charakter obywatelski. Tworzyli ją sami mieszkańcy wiecznego miasta, a także ludy formalnie sojusznicze, a w praktyce zupełnie mu podporządkowane. Ludy te, nazywane socje, nie miały pełnych praw obywatelskich, ale w zamian za względną autonomię i liczne korzyści płynące z koegzystencji z Rzymem w Italii, miały obowiązek dostarczenia Rzymowi rekrutów, zasilając pokaźnie jego armię. Co prawda w historii Republiki dochodziło do niesnasek i buntów, jednakże oddziaływanie kulturalne wiecznego miasta wpływało na to, że z czasem sojusznicy stali się integralną częścią rzymskiego społeczeństwa. Charakter armii Rzymu rzecz jasna znacznie ograniczał koszty związane z utrzymaniem i wypłacaniem żołdu legionistom. Dzięki temu wieczne miasto mogło powoływać pod broń większą ilość żołnierzy. Stałość doktryny i taktyki pozwalała zaś na szybsze szkolenie rekrutów. Kampania italska. Jako się rzekło, Pyrrhus skorzystał z oferty Tarentyjczyków i ruszył do Italii. Niektóre źródła podają, że podczas morskiej przeprawy doszło do sztormu, na skutek którego część jego floty zgubiła kierunek bądź została zniszczona. Król Molosów nie dysponował więc całym wojskiem, na które mogło sobie pozwolić Królestwo Epiru. Niemniej jednak na Półwysep Apeniński przypłynął w towarzystwie 25 tysięcy żołnierzy i 20 słoni bojowych, które otrzymał od szwagra Ptolemeusza II Filadelfa z Egiptu. Początkowo król Molosów zakładał, że działania wojenne poprzedzi intensywną rekrutacją w bogatym greckim mieście. Pech chciał, że Rzymianie pod wodzą Publiusza Valeriusza Levinusa penetrowali już terytoria będące w tereńskiej strefie wpływów. Pyrrhus nie mógł zwlekać i ruszył na czele własnych i nieukompletowanych tereńskich sił naprzeciw rozpędzonym Rzymianom. Do pierwszego starcia doszło w 280 roku przed naszą erą pod Herakleją. Obie armie rozdzielała rzeka Siris, czyli dzisiejsza Sinni. Według relacji Polibiusza, przed rozpoczęciem bitwy Pyrrhus miał z oddali przyglądać się dobrze zorganizowanej armii konsularnej. Wzbudziło to jego żywe zainteresowanie.
Ci ludzie nie wyglądają mi na barbarzyńców.
miał powiedzieć król molosów do przyjaciela Megaklesa, po czym dodał:
wkrótce zobaczymy, do czego są zdolni.
Pod Herakleją Pyrrhus miał pod swoją komendą 30 tysięcy piechurów, 2 tysiące łuczników, 500 procarzy oraz 4 tysiące jeźdźców. Widok doświadczonych w boju i zdyscyplinowanych falangitów z długimi salisami mógł być przerażający. Jednak prawdziwy lęk w sercach Rzymian obudził kontyngent słoni bojowych z zamocowanymi do grzbietu wieżami. Był to pierwszy raz, gdy żołnierze z Wiecznego Miasta mieli wątpliwą przyjemność zmierzenia się z czołgami starożytności. Nadzieją napawał serce Rzymian fakt, że mieli mieć niewielką przewagę liczebną. Armię konsula Publiusza Valeriusza Levinusa stanowić miało około 37 tysięcy legionistów, od 4 do 6 tysięcy jazdy i kilka tysięcy harcowników velites. Teren sprzyjał armii króla molosów. Był równinny i pozwalał na wykorzystanie wszystkich atutów formacji falangi. Kluczowa była kwestia przeprawy przez Siris. Pyrrhus doskonale zdawał sobie sprawę, że jego ciężka piechota, brodząc w wodzie, może być łatwym celem dla Rzymian. Dlatego też ustawił falangitów w sporej odległości od rzeki, de facto zapraszając Rzymian do jej przekroczenia. Nie zostawił jednak przedpola zupełnie niestrzeżonego. Odpowiedzialną za zabezpieczenie tego rejonu była lekka piechota nazywana Tureophoroi i miotacze. Na ruch Rzymian nie trzeba było długo czekać. Konsul Levinus rozkazał całej armii przekroczenie koryta rzeki. Pierwsi maszerowali rzymscy harcownicy velites. Za nimi nieco wolniej poruszały się oddziały Hastati, Principes i Triarii. Widok maszerującej armii konsularnej musiał zaszokować epirackich miotaczy, bo skupili oni całą swoją uwagę na piechocie przeciwnika. Tymczasem w innym miejscu Siris przekroczyła rzymska konnica i uderzyła z impetem w bok lekkiej piechoty łuczników i procarzy Pyrrhusa, doszczętnie rozbijając te pododdziały. Bitwa zaczęła przybierać niekorzystny obrót dla króla molosów, ponieważ trzon jego armii był dopiero w trakcie formowania szyku bojowego. Doświadczony król molosów szybko zareagował. Zebrał swoich najlepszych jeźdźców i uderzył na oddziały velites, które zdążyły już przekroczyć rzekę. Brawurowa szarża doborowej jazdy Epiru, którą Liviusz nazywa wprost świętym szwadronem, przyniosła pożądany skutek. Velites zostali rozbici, a falanga Epiru zyskała niezbędny czas na przegrupowanie, uformowanie odpowiedniego szyku i dotarcie do brzegu rzeki. Na tym etapie obie armie straciły swoją lekką piechotę. Na placu boju pozostały tylko zwarte szyki ciężkich piechurów, konnica i as w rękawie króla molosów, oddział 20 słoni bojowych, czołgów starożytności. Gdy rzymskie legiony niemal w całości zdołały już przejść przez brud rzeki, falanga epiroty była już zwarta i gotowa do walki. Po raz pierwszy w historii legiony rzymskie starły się z uchodzącą za najdoskonalszą formacją epoki. Starcie było wyrównane, ale szala zwycięstwa powoli przechylała się w stronę króla Epiru. Wtedy to jednak Pyrrhus, walczący na lewej flance z rzymską konnicą, został zaatakowany i zrzucony z wierzchowca. Życiu władcy nic nie zagrażało, jednak wyłączyło go to na chwilę z walki. Pyrrhus nie chciał dopuścić do sytuacji, w której jego nieobecność mogłaby osłabić morale falangitów. Zdał sobie też sprawę, że legioniści czyhają na jego życie, a nie był głupcem i wiedział, jak bardzo śmierć dowódcy może rozproszyć jego wojsko. Aby uniknąć tego scenariusza i zmylić potencjalnego zamachowcę, przekazał on swoją zbroję i hełm przyjacielowi Megaklesowi. Ten ruch króla Epiru okazał się opłakany w skutkach, ponieważ Megakles, walczący w zbroi, hełmie i płaszczu króla, rychło został otoczony przez rzymskich żołnierzy. Według Plutarcha zaszczyt zgładzenia, w cudzysłowie króla, miał przypaść Rzymianinowi o imieniu Dexius. Informacja o rzekomej śmierci Pyrrhusa wybuchła euforią wśród rzymskich żołnierzy, podnosząc ich morale. Dla legionistów śmierć wielkiego Pyrrhusa miała być znakiem, że bogowie im sprzyjają. Falangici zaś, zgodnie z przewidywaniami, zaczęli podupadać na duchu. Ponadto konsul Publiusz Valeriusz Levinus rozkazał wyeksponować zakrwawioną zbroję rzekomego króla molosów, utwierdzając w przekonaniu zarówno swoich, jak i epirackich żołnierzy, że zwycięstwo Rzymu jest tylko kwestią czasu. Szala zwycięstwa znacznie przechyliła się na stronę Wiecznego Miasta. Wtedy to Król Pyrrhus udowodnił swój dowódczy kunszt. Popędził swojego rumaka i objechał całe pole bitwy, pokazując swoją twarz, próbując przekrzyczeć olbrzymi hałas jęków i szczęków żelaza. Choć to nieprawdopodobne. Sam Pyrrhus miał przekrzyczeć tysiące, a żołnierze dobrze znający swojego wodza mieli odzyskać animusz i chęć do walki. Falanga znów stawiła twardy opór legionistom. Zacięty bój trwał. Nadszedł czas na ostatnią fazę bitwy. Gotowość bojową miał wreszcie uzyskać oddział słoni bojowych Pyrrhusa. Ruszyła szarża czołgów starożytności. Te olbrzymie zwierzęta były sporym zaskoczeniem dla widzących je pierwszy raz w życiu piechurów Rzymu. Legiony zaczęły się chwiać. Do powstrzymania szarży słoni konsul Levinus wyznaczył konnych ekwitów. Osiągnął jednak tym samym skutek odwrotny od zamierzonego. Jakkolwiek rzymscy jeźdźcy nie byliby odważni, ich konie uległy zupełnej panice i rzuciły się do ucieczki, tratując przy tym rzymską piechotę. Panika okazała się zaraźliwa i niedługo później w rozsypkę poszła cała armia Republiki. Bezwładna masa Rzymian stała się łatwym celem dla konnicy Epiru. Znajduje to zresztą swoje odzwierciedlenie w słowach Plutarcha.
Pyrrhus wśród wielkiej rzezi zmusił ich do odwrotu.
Bitwa zakończyła się wielką wiktorią Pyrrhusa, jednak przebieg starcia spowodował olbrzymie straty tak u Rzymian, jak i w armii Epiru. Pod Herakleją zginąć miało ponad 7 tysięcy Rzymian, a 2 tysiące pojmano w charakterze jeńców. Pyrrhus stracił zaś blisko 4 tysiące żołnierzy. Różnica polegała na tym, że obywatelski charakter armii Republiki sprawił, że konsul Levinus bardzo szybko był w stanie odtworzyć swoją armię. Pyrrhus utracił zaś dużą część swoich elitarnych falangitów, których w żadnym stopniu nie mogli zastąpić italscy najemnicy i rekruci. Wojna musiała trwać dalej. Zwycięstwo króla Epiru sprawiło, że wiele italskich plemion i greckich miast z południowej Italii przyłączyło się do wojny przeciwko Rzymowi. Ajakida próbował wykorzystać ten fakt i udał się do samego centrum władztwa republiki, czyli do Latium. Tam jednak zorientował się, że potencjalni sojusznicy, czyli Etruskowie, zostali już pokonani przez Rzymian. Pyrrhus miał nawet zobaczyć odtworzoną w zawrotnym tempie armię konsula Levinusa. Był to dla niego niemały szok, gdyż dopiero wtedy zdał sobie sprawę, z jak prężnie działającą machiną wojenną przyszło mu rywalizować. Nie zmienia to jednak faktu, że wsparcie ludów Lukanów i Samnitów znacznie zwiększyło potencjał armii Pyrrhusa. Po powrocie do Tarentu miał już pod swoją komendą ponad 40 tysięcy żołnierzy. Nadeszła zima, a co za tym idzie, przerwa w działaniach wojennych.